Szlachetne zdrowie.
Gorsza tolerancja wysiłku, zadyszka i duszność, a do tego nieprzemijający kaszel. Pierwsza myśl – przemęczenie. A może to naturalna kolej rzeczy i zwykłe objawy związane z wiekiem? A może warto to skonsultować z lekarzem? I dziś w programie Szlachetne Zdrowie porad udzielą dr Mateusz Łukaszyk z pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlity i gruźlicy oraz Marta Rutkowska, fizjoterapeutka oddechowa z samodzielnej pracowni badań czynnościowych i rehabilitacji. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor.
A przed mikrofonem Renata Reda, dzień dobry. Czy objawy, które wymieniłam, powinny nas zaniepokoić?
Objawy te wymagają weryfikacji. Nie są charakterystyczne, mogą być objawem wielu chorób internistycznych z zakresu kardiologii, reumatologii, nefrologii, ale również pulmonologii. Do objawów, które wymieniła pani redaktor, dodałbym jeszcze, że kaszel jest zazwyczaj suchy, a niektórym pacjentom towarzyszy uczucie niepełnego nabrania powietrza.
Wrzesień to miesiąc podnoszenia świadomości chorób włókienniowych płuc. O jakie choroby chodzi?
Istnieje ponad 150 różnych chorób śródmiesznowych płuc. Europejskie Towarzystwo Oddechowe, czyli taka najważniejsza organizacja, która skupia autorytety w diagnostyce i leczeniu chorób płuc, wyróżnia cztery podstawowe grupy chorób. Choroby śródmiesznowe o znanej etiologii, czyli takie jak azbestoza, beryloza, zmiany śródmiesznowe spowodowane działaniem leków czy radioterapią okolic klatki piersiowej z powodu chorób nowotworowych, bądź też rozsiane zmiany w płucach, które towarzyszą chorobom tkanki łącznej, takich jak twardzina układowa czy reumatoidalne zapalenie stawów. Kolejne to idiopatyczne zapalenie śródmiesznowe płuc, gdzie czynnik wywołujący pozostaje nieznany. Są też choroby ziarniakowe płuc, takie jak sarkoidoza czy alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych oraz inne, dużo rzadsze, śródmiesznowe choroby płuc, takie jak postać płucna histiocytozy, limfangioleomiomatoza, lipoproteinoza, czy też zmiany płucne w przebiegu neurofibromatozis.
Co te choroby oznaczają dla pacjenta? Jaka jest jakość życia, rokowania, w przypadku których można dożyć sędziwego wieku, a w których niekoniecznie?
Choroby śródmiesznowe płuc to heterogenna, czyli różnorodna grupa chorób. Osoby dotknięte tymi chorobami rozwijają postępującą niewydolność oddechową, gdzie w skrajnych sytuacjach podstawowe czynności, takie jak ubieranie się czy rozmawianie, stają się wysiłkiem porównywalnym do wspinaczki wysokogórskiej. Dotyczą one całego przekroju populacji. Od górników, przez urzędników, osoby aktywne fizycznie, osoby, które przeszły ciężkie zapalenia płuc, a na rodzinie królewskiej kończąc. Tu warto przypomnieć, że właśnie norweska księżniczka Mette Marit cierpi na jedną z najpoważniejszych chorób przebiegających z włóknieniem płuc. I w przypadku tej konkretnej choroby, idiopatycznego włóknienia płuc, rokowanie w wielu przypadkach jest gorsze niż w raku płuca, bo nie dysponujemy tutaj żadnym skutecznym leczeniem przyczynowym. Mamy jedynie leki, które odpowiednio wcześniej włączone potrafią spowolnić progresję choroby i zabezpieczyć pacjenta przed zaostrzeniami, które bywają śmiertelne.
Dlaczego ważna jest świadomość istnienia tych chorób?
Odpowiednio wcześniej zdiagnozowana choroba pozwala na postawienie rozpoznania na wczesnym etapie, jeżeli to możliwe, właśnie wprowadzenie takiego dedykowanego leczenia. Pozwala to również na podjęcie profilaktycznych kroków opóźniających lub mogących zahamować postęp choroby. I dzięki właśnie takim akcjom informacyjnym staje się to możliwe, pozwala to trafić do wielu osób, które mogłyby przypisywać swoje objawy starzeniu się organizmu czy po prostu słabej kondycji.
I jak długo rozwijają się choroby włókienniowe płuc?
Tu nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, bo to wynika właśnie ze zróżnicowania tych chorób. Niekiedy może zająć to kilka tygodni, jak na przykład w zapaleniu płuc popromiennym, czyli tym związanym właśnie z radioterapią. Innym razem może wydarzyć się to kilka dekad po zakończeniu ekspozycji, jak to ma miejsce w przypadku niektórych pylic krzemowych czy azbestowych.
Ilu osób może dotyczyć problem z tymi chorobami? Dotyczy to większej liczby kobiet, mężczyzn, kto częściej choruje?
Więc częstość występowania w Polsce chorób śródmiesznowych płuc nie jest dokładnie znana. Sądzi się, że nie przekracza wskaźników angielskich, czyli występują około 30 na 100 tysięcy osób. Choroba dotyka nieco częściej mężczyzn po 65 roku życia, palących tytoń oraz przebywających w środowisku o zanieczyszczonym powietrzu. W Europie co roku na idiopatyczne włóknienie płuc zapada około 35 tysięcy pacjentów. W Polsce na chorobę tą chorobę diagnozuje się u około 2 tysięcy osób rocznie. Istnieje też duże zróżnicowanie geograficzne, bo na przykład sarkoidoza jest dużo częstsza na północy Europy, a istotnie rzadsza na przykład w Hiszpanii.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Co prowadzi do rozwoju śródmiąższowych chorób płuc?
Jak już wspomniałem wcześniej, pomimo postępu w diagnostyce medycznej, część przyczyn pozostaje nieznana. W innych sytuacjach, takich jak właśnie popromienne zapalenie płuc, czy reakcja na niektóre leki, to nic innego jak właśnie reakcja obronna organizmu na czynnik uszkadzający. W przypadku niektórych, nieco częstszych chorób, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy twardzina układowa, to organizm sam, dalej, z niewytłumaczonych jeszcze powodów, atakuje zdrowe tkanki. Jeżeli tyczy się to reakcji na pył krzemowy czy azbest, może to wynikać z faktu, iż te drobne, czyli nieprzekraczające 5 mikrometrów cząsteczki, penetrują nasz układ oddechowy, osadzają się bardzo głęboko i powodują taki powolny proces zapalny, który może zakończyć się włóknieniem albo rozwojem nowotworu płuca. Więc czym jest to zwłóknienie płuc? Więc zwłóknienie płuc pojawia się wtedy, gdy wokół pęcherzyków płucnych tworzą się blizny, zagęszczenia, które powodują zwiększoną sztywność tkanek i to skutkuje tym, że płuca przestają prawidłowo funkcjonować, a transport tlenu jest do pewnego stopnia ograniczony. A to z kolei może powodować niskie nasycenie krwi tlenem, jego niewystarczającą ilość w krwiobiegu oraz całą serię konsekwencji z tego właśnie wynikających. Zwłóknienie płuc może być też chorobą taką upośledzającą działanie właśnie całego organizmu, a niektóre odmiany tego schorzenia nie są w sumie groźne dla zdrowia, bo pojedyncze drobne zwłóknienia płuc, które mają miejsce, które powstają po na przykład zapaleniu płuc, po stanie zapalnym, one występują naturalnie i nie są powodem do niepokoju. Natomiast jeżeli te zwłóknienie zajmuje duże powierzchnie, może doprowadzić do poważnych zaburzeń w oddychaniu.
Przyjęło się, że im osoba starsza, tym ma większe kłopoty z oddychaniem. Czy te choroby faktycznie są też związane z wiekiem?
W znakomitej większości tak. Większość przypadków chorób śródmiąższowych dotyczy osób dorosłych. Jednak niektóre z nich, jak alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, sarkoidoza czy samoistne śródmiąższowe zapalenie płuc, spotyka się również u dzieci.
Duszność, zadyszka, zmęczenie. Który to etap choroby? Jak wcześniej ją rozpoznać?
Pytanie o to, czym jest duszność. To jest subiektywne uczucie braku powietrza. Wynika najczęściej z niewystarczającej ilości paliwa, czyli tlenu. I to objaw wielu chorób, jednak najczęściej przypisuje się ten objaw chorobom układu sercowo-naczyniowego oraz układu oddechowego. Choroby śródmiąższowe płuc, duszność, dają zazwyczaj już w zaawansowanym stadium. Dlatego najrozsądniej jest wprowadzić takie ogólne zasady, na przykład, że wszystkie osoby po 40 roku życia, szczególnie te palące, zgłaszające kaszel czy zmęczenie, w ramach tak zwanego corocznego przeglądu, podobnie jak to czynimy z naszymi samochodami, aby te osoby zgłaszały się na badania profilaktyczne do specjalistów medycyny rodzinnej. Badania te powinny uwzględniać spirometrię, RTG klatki piersiowej, czasem USG płuc oraz przede wszystkim wywiad uwzględniający na przykład szkodliwe warunki pracy.
Jak COVID wpłynął na te choroby?
Z pewnością COVID zwrócił uwagę na choroby płuc jako całość. Dużo więcej osób niż to było w poprzednich latach zwróciło uwagę na swoje dolegliwości i zwiększyła się taka świadomość zdrowotna całego społeczeństwa. Więc jeżeli mielibyśmy coś dobrego w tej pandemii zauważyć, to ta świadomość dotycząca zdrowia i tego, jakie mogą być konsekwencje takich
badanie
chorób,
saturacji?
Jest to jedno również z takich pozytywów, które zauważam, bo jak rozmawiam z pacjentami, to pulsoksymetr nie jest już czymś bardzo takim wyszukanym.
Tylko w apteczce obok termometru.
Dokładnie tak. Termometr, ciśnieniomierz i pulsoksymetr. Takie trio, które praktycznie w każdym domu już teraz występuje.
Czy choroby włókniowe płuc można wyleczyć?
Zwłóknienie płuc powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie tych organów.
Nie zregenerują się płuca.
Do pewnego stopnia możemy poprawić ich funkcjonowanie. Jednak jeżeli ten proces już nastąpił, mówimy o zwłóknieniu, nie o włóknieniu, tylko o zwłóknieniu, to proces ten jest nieodwracalny. Włóknienie płuc można leczyć farmakologicznie, można stosować rehabilitację pacjentów, można stosować tlenoterapię, a w najcięższych przypadkach konieczny może okazać się przeszczep płuc.
To jak się leczy? Jak długo się leczy? I czy obowiązkowa jest wizyta w szpitalu, czy też to leczenie przebiega w warunkach domowych?
Większość leków, jeżeli weźmiemy pod uwagę idiopatyczne włóknienie płuc, które jest w sumie jedną z częstszych chorób śródmiąższowych, większość leków, które dotychczas były stosowane w leczeniu, była nieskuteczna, nawet szkodliwa. Jedynymi substancjami, które zmniejszają tempo rozwoju tej choroby, są pirfenidon czy nintedanib. Tu mamy dostępne programy lekowe sponsorowane przez NFZ. W przypadku innych chorób, takich jak właśnie zapalenia naczyń, reumatoidalne zapalenie stawów, twardzina układowa, stosujemy glikokortykosteroidy lub inne leki immunosupresyjne, czyli hamujące tą autoagresję organizmu wobec własnych tkanek.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Bardzo ważna w leczeniu chorób włókniennych płuc jest rehabilitacja. Na czym ona polega?
Podstawą rehabilitacji są oczywiście ćwiczenia oddechowe. Celem tych ćwiczeń jest m.in. zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni oddechowych oraz zwiększenie ruchomości klatki piersiowej. Na wstępie uczymy pacjenta prawidłowo oddychać. Należy wykonywać wdech nosem, dzięki temu wdychane powietrze jest oczyszczane, nawilżane i ogrzewane, a następnie robimy wydłużony wydech przez usta. Ćwiczenia pacjent wykonuje na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia. Nie możemy dopuścić do wystąpienia duszności. Jeśli pacjent jest w stanie ciężkim, wystarczą bardzo proste ćwiczenia, takie jak podnoszenie i opuszczanie kończyn górnych i kończyn dolnych. Pacjenci w lepszej formie fizycznej wykonuje ćwiczenia ogólnousprawniające i wzmacniające, szczególnie obręcz barkową i mięśnie oddechowe.
W którym momencie potrzebny jest rehabilitant?
Właściwie jak najszybciej. Zazwyczaj pacjenci zgłaszają się do lekarza z dusznością. Są diagnozowani, a następnie wprowadzane jest leczenie i ćwiczenia oddechowe. Dla komfortu psychicznego pacjenta od razu uczymy go, jak się zachować podczas napadu duszności. Mianowicie należy pacjenta posadzić w pozycji półsiedzącej albo w pozycji siedzącej z delikatnym pochyleniem tułowia do przodu. Pacjent opiera się na rękach, na przykład o stół, tak żeby rozluźnić obręcz barkową i klatkę piersiową. Dbamy o dostęp do świeżego powietrza i zalecamy spokojne oddechy. Przypominam, wdech nosem, wydech ustami. W tej pozycji pacjent dochodzi do siebie.
W jakich chorobach rehabilitant będzie pomocny i w którym momencie u pana w klinice korzystacie z pomocy fizjoterapeuty oddechowego?
Im wcześniej, tym lepiej. Zgodnie z zaleceniami...
Każdy wasz pacjent ma od razu rehabilitanta?
Powołując się na wytyczne światowe do leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, tutaj praktycznie w każdej grupie z wyłączeniem tych najlżej chorych powinniśmy edukować pacjenta na temat technik prawidłowego oddychania. W przypadku astmy to, co przed chwilą usłyszeliśmy właśnie, te prawidłowe oddychanie przez nos, opanowanie napadu kaszlu jest czasem kluczowe w tym, żeby napad kaszlu nie stanowił zagrożenia nawet i dla życia. Na astmę choruje na świecie prawie 400 milionów ludzi, więc musimy pamiętać, że co prawda astma łagodna dotyczy 80% z nich, ale ten napad kaszlu, napad duszności może być obecny u każdego z chorych. Także edukacja na temat prawidłowych technik oddychania jest szalenie ważna. I nie wspominam tutaj, że powinienem wspomnieć tutaj przede wszystkim o tych najbardziej chorych, gdzie to uczucie duszności pojawia się dosyć wcześnie, towarzyszy pacjentom przez lata. Więc nauka prawidłowego oddychania jest kluczowa. I mieliśmy tutaj do czynienia ze powiedziałbym wzorową współpracą rehabilitantów i pulmonologów podczas pandemii, podczas kiedy pracowaliśmy razem w szpitalu tymczasowym, gdzie Wielokrotnie pacjenci mówili mi, że nie mieli pojęcia, że przez te ostatnie 50 lat oddychali nieprawidłowo. Więc to jest podręcznikowy przykład współpracy pulmonologa i fizjoterapeuty.
I w jakich chorobach rehabilitant zwłaszcza będzie pomocny?
Właściwie rehabilitacja oddechowa zalecana jest wszystkim pacjentom z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego. Jedynie na co mogę zwrócić uwagę, to na przeciwwskazania do ćwiczeń oddechowych. Jest ich niewiele, ale jednak są. Między innymi choroba niedokrwienna serca, ostra postać serca płucnego, ciężkie nadciśnienie płucne, znacznego stopnia zaburzenia czynności wątroby, choroby nowotworowe w stadium przerzutów oraz niewydolność nerek.
Jakie postępy, w jakim czasie można uzyskać po rehabilitacji?
Musimy być wytrwali w ćwiczeniach. Nasze płuca są w stanie się zregenerować pod pewnym względem, ale muszą pracować. To tak samo jak nasze zanikające mięśnie. Żeby je odbudować, musimy ćwiczyć. Dlatego tak ważna jest gimnastyka oddechowa. Naszym celem jest zwiększenie wydolności fizycznej danego pacjenta. Należy podkreślić, że tylko regularne stosowanie treningu fizycznego przynosi rezultaty. Niemniej muszę stwierdzić, że rehabilitacja nie przyniesie skutku, jeśli pacjent nie zrezygnuje z palenia papierosów.
A jak pan ocenia na podstawie swoich doświadczeń, obserwując pacjentów pana kliniki, w jakim stopniu rehabilitacja im pomaga, a w jakim leczenie farmakologiczne?
Ciężko tu się odnieść do jakichś konkretnych procentów. Myślę, że tutaj
współgramy
i widać efekty. To, co usłyszeliśmy przed chwilą, czyli że właśnie rzucenie palenia, przypomnę tylko, że to jest jedna z najskuteczniejszych interwencji, de facto niefarmakologicznych, które możemy wdrożyć w naszym życiu, która zapobiega zniszczeniu płuc. Bo od kiedy skończymy 30 lat, to matka natura włącza stoper i co byśmy nie robili, nieważne ile basenów będziemy pływać, ile antyoksydantów będziemy mieli w diecie, tracimy pewną objętość naszych płuc co roku. No i w warunkach fizjologicznych jest to około 20 ml. Dużo, niedużo, no ale od 30 10 lat mamy już 200 ml. Później kolejne 200 przy 40 i kolejne 200. To już, prawda, za chwilę się robi litr mniej. Ale jeżeli ktoś pali papierosy, to ta utrata jest dwukrotnie bądź nawet trzykrotnie większa. I znów, ktoś by powiedział, że jest to przecież tylko 50 ml, prawda? 50. Dużo, niedużo, no ale znów razy 10 lat. I od 30 roku życia do 40 tracimy już pół litra. Od 40 do 50 kolejne pół litra. I nagle okazuje się, że w momencie przejścia na emeryturę potrzebujemy wózeczek z tlenem, bo nie jesteśmy w stanie zrobić zakupów.
A po rzuceniu palenia ilu lat potrzebujemy, żeby płuca wróciły do takiej normy, jakbyśmy nie palili?
Tu również nie mam precyzyjnej odpowiedzi. Dlatego między innymi, że choroby nie czytają książek. Nie czytają tych samych książek, co my. Natomiast za taką ogólną zasadę przyjmuje się, że trzeba by nie palić tyle lat, ile się paliło.
To brzmi strasznie w przypadku niektórych osób. Jak samemu w domu można ćwiczyć płuca?
Pacjenci wypisywani do domu są wyedukowani w zakresie rehabilitacji domowej. Tak jak mówiłam wcześniej, każdy pacjent ma indywidualnie dobrane ćwiczenia co do rodzaju, częstości i intensywności. Ogólną zasadę stanowi stopniowe zwiększanie obciążenia wysiłkiem fizycznym do poziomu określonego jako optymalny w celu uzyskania pozytywnych skutków treningu.
Czy osoby zdrowe mogą tak na wszelki wypadek ćwiczyć płuca?
Na pewno nie zaszkodzi. Pacjentom teoretycznie zdrowym zalecam systematyczną aktywność fizyczną, oczywiście jak najczęściej na świeżym powietrzu.
Czy chorobom włókniowym płuc można zapobiec? Czy po prostu jesteśmy na nie skazani w chwili urodzenia?
Więc jak to już kilkukrotnie wybrzmiało, w przypadku części chorób ta etiologia pozostaje nieznana. Co do innych, znamy czynniki, które ułatwiają ich pojawienie się w podatnej populacji. I tutaj właśnie nieodzowne są badania profilaktyczne. Pozostaje również kilka uniwersalnych zasad, takie jak zaprzestanie palenia, jak zdrowy, higieniczny tryb życia z odpowiednią ilością snu, dobra dieta i odpowiednią aktywnością fizyczną. Musimy pamiętać, że Matka natura stworzyła gatunek Homo sapiens między 200 a 300 tysięcy lat temu. Przez cały ten czas człowiek się ruszał. Telewizor wymyślono około 100 lat temu. Więc widzimy więc, że ewolucyjnie nasz organizm przystosowany jest do ruchu, a nie do leżenia przed telewizorem. Więc jest też jeszcze jedno nieoficjalne powiedzenie Europejskiego Towarzystwa Oddechowego. If you keep moving, they can't put you in the coffin. Czyli jeżeli ciągle się ruszasz, jesteś aktywny, to nie wsadzą cię do trumny.
Jakie badania należałoby zrobić, żeby sprawdzić, w jakiej kondycji są nasze płuca?
Podobnie do tego, co już wcześniej nawiązałem, czyli przede wszystkim wywiad, żeby określić narażenie, potencjalnie powiązać objawy zgłaszane przez pacjenta z możliwym narażeniem, czy to właśnie na pyły, czy na jakieś szkodliwe warunki. Badanie lekarskie też pozwala ustalić, czy mamy do czynienia z jakimiś chorobami układu oddechowego. Mamy też badania dodatkowe, takie jak RTG klatki piersiowej, które powinno być również takim profilaktycznym postępowaniem po każdym zapaleniu płuc. Pamiętamy, że mniej więcej 6-8 tygodni po zapaleniu płuc powinniśmy skontrolować radiologicznie, czy nie ma tam żadnych niepokojących zmian. Oprócz tego mamy cały szereg nieinwazyjnych, niebolesnych, także nie ma się czego obawiać, badań czynnościowych płuc, takich jak spirometria, DLCO czy bodyplazmografia. Ostatnio coraz większą rolę pełni USG płuc.
A czy tak na oko, może pan coś powiedzieć o kondycji płuc, na przykład moich?
Jeśli chodzi o badanie fizykalne, no to bez stetoskopu czuję, że nie mogę w pełni tego przeprowadzić tutaj na antenie. Natomiast, drodzy słuchacze, więc pani redaktor z pełnym spokojem siedzi tu przed nami, zadaje pytania.
Nie mam zadyszki.
Nie ma zadyszki. Częstość oddechów...
Albo wytrenowałam już.
Tak, bądź też albo dobrze trenuję, natomiast tętno na tętnicy szyjnej nie jest widoczne. Nie ma tutaj zaangażowania dodatkowych mięśni oddechowych. Mięśnie szyi pracują regularnie. Nie przekracza tutaj częstość oddechów 20 na minutę. Może nawet trochę mniej. Skrzydełka nosa nie są uniesione. Nie widać też sinicy. Paznokcie, pani redaktor, nie są zarzucone od papierosów. Także wydaje się, że wszystko jest jak najbardziej w porządku.
Nie ma to jak profesjonalne badanie na dodatek na antenie. Wczesne rozpoznanie chorób włókniennych płuc jest warunkiem szybkiego podjęcia terapii, która może spowolnić rozwój choroby, poprawić jakość życia pacjenta i zapobiec przedwczesnej śmierci. A mówili o tym dziś dr Mateusz Łukaszyk z pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy oraz Marta Rutkowska, fizjoterapeutka oddechowa z samodzielnej pracowni badań czynnościowych i rehabilitacji. Dziękuję państwu za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
Szlachetne zdrowie.